trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
22. niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Mądrości Syracha. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Z psalmu 68. On jest ojcem dla sierot, dla wdów sędzią. On, Bóg w swoim świętym miejscu. Z listu do Hebrajczyków. Wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga, który żyje, do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ponieważ zauważył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zaproszonym przypowieść. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia, kolejne słowo, którym Bóg chce nas nakarmić, w którym Bóg chce pokazać nam też swoją drogę, drogę łaski, drogę zaufania, drogę miłosierdzia, ścieżkę, która prowadzi do nieba, to znaczy ścieżkę spotkania z Nim, szansę, pokazać nam szansę. On chce pokazać nam szansę spotykania się z Nim, dać nam tę szansę. Jesteśmy bardzo konkretnie, bardzo jasno zaproszeni właśnie do tego, żeby z tego korzystać, żeby po raz kolejny tym Słowem się przejąć, żeby przyjąć Boga, który do nas przychodzi właśnie w Słowie. A zatem najpierw Księga Mądrości Syracha, 3 rozdział, wersety 17, 18, 20, a potem 28 i 29. Kiedy siadłem do tego słowa, od razu zatrzymał mnie ten pierwszy werset dzisiejszego czytania. Im jesteś większy, tym bardziej się uniżaj, znajdziesz łaskę. Bo cała liturgia pokazuje nam dzisiaj drogę pokory. Pokazuje nam Boga, który zwraca uwagę właśnie na tych, których często pomijają oczy ludzkie. Boga, który przygląda się, który dostrzega każdego, nie po to, żeby pokazać swoją wyższość, swoją moc, ale po to, żeby właśnie dzięki swojej mocy, dzięki temu o wiele szerszemu spojrzeniu, spojrzeniu z góry na nasze życie, żeby nas dźwignąć, żeby nas porwać do siebie, żeby nas porwać miłością. Ten werset 18 i 28 stanowią pewne przeciwstawienie. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. A 28 wers mówi, nie ma leku na nadętość pyszałka. Pęd zła zapuścił w nim korzenie. I to jest konkretne pytanie dla mnie i dla każdego z nas. To jest pytanie postawione nam przez Boga. Czy mamy w sobie właśnie takie pragnienie poznawania Boga, to znaczy pójścia tą drogą, pójścia drogą łaski, drogą za Jezusem, co sprawia, że nie wrastamy korzeniami w żadną rzeczywistość, że nie przyrastamy korzeniami do jakiegoś miejsca, do jakiegoś sposobu bycia, ale ciągle odkrywamy nowość Ewangelii, że ta łaska, która jest w nas od momentu chrztu, której źródło bije w nas, nieustannie wytryska nowym życiem. Nie? Ta woda ciągle jest świeża. Łaska, odkrywanie błogosławieństwa ciągle jest nowe. Nie pozwala nam na to, żeby się rozsiąść wygodnie na kanapie, żeby się rozsiąść wygodnie w jakimś fotelu i powiedzieć sobie, no właśnie, nie mam co robić. Wszystko już zdobyłem. Jestem człowiekiem dobrym, sprawiedliwym, porządnym, pobożnym. Nie trzeba wierzyć w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. To jasne. Ale też bycie dobrym człowiekiem to za mało, by wejść do nieba, by być zbawionym. Potrzeba czegoś więcej. Dlatego właśnie im więcej zdobyłeś, im więcej mam, tym bardziej jestem zaproszony do tego, by porównywać się, jeśli już w ogóle mamy się z kimkolwiek porównywać, to właśnie porównywać się z Chrystusem. Wiedzieć, że ciągle mogę więcej. Że Chrystus, który jest bogaty we wszystko, rozdaje łaskę, rozdaje błogosławieństwo, rozdaje siebie, swoje życie rozda, będąc nieustannie w drodze. On nieustannie idzie do domu Ojca. I właśnie na taką drogę jesteśmy zaproszeni. Bóg liczy na to, że odkryjemy w sobie nie korzeń zła, nie pęd do złego, ale to pragnienie, by żyć łaską. Jeśli pojawia się jakakolwiek pokusa, jeśli pojawi się grzech, jeśli zdecyduje się na grzech, to momentalnie przychodzi opamiętanie i rezygnuję, odcinam, odwracam się, schodzę właśnie z tej drogi grzechu, z tej autostrady do piekła, aby można powiedzieć czasami, i rzeczywiście zaczynam się wdrapywać ku niebu. Uniżyć się to także dać się uwolnić, nie gromadzić w sobie, dla siebie i za sobą tego wszystkiego, no co tutaj się tak normalnie zabiega. Dać się od tego uwolnić. Wiedzieć, że najistotniejsze przed Bogiem jest moje imię, to znaczy jest moja istota. Nie muszę przed tym imieniem zbudować tysięcy tytułów, bo czasami przez te tysiące tytułów nie widać mnie zupełnie. Jest tylko jakiś obraz, jest jakaś fasada, jest to wszystko, co nagromadziłem, natomiast nie ma prawdy o mnie. Czasami nawet sam się tej prawdy pozbawiam, bo buduję coś sztucznego, coś kompletnie niepotrzebnego. Siostry i bracia, każdy z nas wie doskonale, kiedy patrzymy na świętych, oni są tak bezpośredni, oni są tacy bliscy, oni nie budują niepotrzebnego dystansu. Oni pokazują w szczerości serca, że autentycznie zależy im na Bogu, zależy im na siostrach i braciach, zależy im na Kościele. Znajdziesz łaskę u Pana nie przez fałszywą pokorę. Fałszywa pokora to też rodzaj pychy. Ale przez świadomość tego, że radość sprawia ci uzależnienie od Boga, zależność od Boga. Twoją radością jest otwarcie rąk i powiedzenie: Ojcze, zajmij się tym. Chcę, żebyś poprowadził, żebyś pokierował. Twoim dłoniom oddaję moje życie. Kolejne wersety mądrości Syracha, tego trzeciego rozdziału, których nie usłyszymy, mówią właśnie o tym. Nie ubiegaj się o to, co za trudne, nie szukaj tego, co przerasta twoje siły. Tajemne sprawy są ci niepotrzebne. Nie truć się nad tym, co jest zbędne. Bo więcej niż rozum ludzi może pojąć, zostało ci objawione. Tyle dostaliśmy. Dziękujmy Bogu. Korzystajmy z tego wszystkiego. I przede wszystkim nawzajem głośmy sobie Ewangelię, że to wszystko jest darem, że to wszystko jest łaską. Dlatego mogę to wykorzystać, dlatego nie muszę się bać, że stracę. Dlatego mogę tracić bez żalu, bez jakiegoś kurczowego trzymania się tego, co w pocie czoła zdobyłem. Wszystkich tytułów, wszystkich zaszczytów, tego mojego znaczenia, tego prestiżu, nawet tego szacunku, na który przecież zasługuję. Uwierzyć i zrozumieć, że najważniejszą rzeczą dla nas są otwarte, wpatrzone, wciąż z nieustającą fascynacją oczy Boga. Na tym spojrzeniu najbardziej nam zależy. Może nam zależeć. I zobaczcie, że właśnie tą drogą prowadzi nas dalej liturgia. Będziemy śpiewać psalm 68. Kilka wersetów tego psalmu. 4, 5, 6, 7, 10 i 11. Ten psalm jest wykorzystywany również podczas modlitw błagalnych o uwolnienie od zła. To przepiękna modlitwa Kościoła, Kościoła Zachodniego, Kościoła Wschodniego, kiedy człowiek, doświadczając przemocy ze strony złego, wyciąga ręce do Boga i już w tym momencie udręczenia mówi ze świadomością: niech Bóg raczy wystąpić, niech ci, co go nienawidzą, przed nim się rozpierzchną, bo oni znikną jak dym, sprawiedliwi będą się w tobie weselić. Przekonanie, że Bóg zadba o swoje dzieci. Że Bóg rzeczywiście wyciągnie rękę i nas obroni, czasami przed nami samymi. Żeby nie było w nas tego korzenia zła, żebyśmy nie wrośli w jakieś złe zachowania, w przyzwyczajenia do grzechu, w nałogi. To jest ta modlitwa, to jest modlitwa o uwolnienie. I jednocześnie modlitwa o uwolnienie w nas łaski, uwielbienia, błogosławienia Boga za wielkie dzieła. Boga, który jest ojcem dla sierot, sędzią, dobrym sędzią dla wdów, który nie pozwoli skrzywdzić najbiedniejszych, najuboższych. Ten Bóg w swoim świętym miejscu, Bóg w swojej świątyni, Bóg przepotężny, Bóg wszechmogący, Pan wszechświata, to jest Bóg, który będzie zapewniał dom osamotnionym, który będzie wybawiał swą mocą wszystkich, którym spętano nogi. To jest Bóg, który uwalnia. Bóg, któremu nie jesteś obojętny, dla którego nie jesteś obcy. Jednocześnie to jest Bóg, który chce wzajemności, który chce spojrzeć w twoje serce i widzieć, że nie jest dla ciebie obojętny, że dla ciebie ten Bóg nie jest obcym. Siostry i bracia, myślę, że my akurat, którzy zastanawiamy się, słuchamy słowa, którzy spotykamy Boga w Jego Słowie, w sakramentach, w Kościele, którzy szukamy też, szperamy, wgryzamy się w Słowo, odkrywamy, co się kryje pod tą skórą liter, że dla nas to jest oczywiste. My znamy tego Boga. My sobie Go nawzajem głosimy. My Go ciągle rozpoznajemy, ciągle się Go uczymy. Ciągle się Nim fascynujemy. Ale jednocześnie każdy z nas, czy wy, czy ja, mamy tę świadomość, że ulegamy grzechom, że pokusy mają do nas dostęp, że nie jesteśmy bezgrzeszni. I ciągle na nowo potrzebujemy łaski, ciągle na nowo potrzebujemy tej bliskości Boga. Bliskości, która daje życie, która jest życiem dla nas. I w związku z tym autor listu do Hebrajczyków prowadzi nas właśnie tą drogą porównania dwóch gór, dwóch wzgórz. Góry Synaj i góry Syjon. Synaj, miejsce, gdzie Mojżesz otrzymuje prawo, gdzie Mojżesz spotyka Boga. Miejsce, do którego Mojżesz wraca z ludem po wyjściu z Egiptu. Miejsce przerażające, miejsce pełne potęgi. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków od 18 wersetu autor przekonuje nas, przekonuje swoich słuchaczy, również nas, że my nie podeszliśmy do tego dotykalnego i rozpalonego ognia, do ciemnej chmury, do mroku, do zawieruchy, do grania trąb, do głosu słów, po usłyszeniu których bronili się przed dalszym przekazywaniem im pouczeń. Jeśli zajrzymy do Księgi Wyjścia, do Księgi Powtórzonego Prawa, przeczytamy o tych wszystkich objawieniach Boga, które były przerażające, które sprawiały, że lud wybrany, lud Boży, bał się tego spotkania, bał się dźwięku głosu Bożego. Nie chciał słuchać, bo był przerażony. Mojżesz był przerażony. Wybraniec, ulubieniec Boga był przerażony, kiedy Bóg się odzywał. I autor tego listu mówi, to jest historia Izraela, to jest historia wybranych, ale my mamy coś więcej. My mamy inne doświadczenie. My mamy sobie nawzajem ogłosić na nowo, że myśmy podeszli do góry Syjon, do miasta Boga Świętego, do świętego miasta Bożego. Żydzi wierzyli, tam pojawia się zdanie o tysiącach czy o miriadach aniołów, Żydzi wierzyli, że kiedy staje się na modlitwie w świątyni, to każdemu z wierzących Żydów, każdemu z modlących się Żydów towarzyszy nawet tysiąc aniołów. Więc jeśli było porządne, spore zgromadzenie tych, którzy się modlili, którzy stawali przed Panem, to ilość aniołów obecnych na tej modlitwie w świątyni, w tym świętym miejscu, była nieprzeliczona. Autor tych słów odwołuje się do tych przekonań, do tej wiary żydowskiej i mówi wyraźnie, podchodzimy do góry Syjon, podchodzimy do nowego, świętego miasta. Do miasta Boga, który żyje, który jest żyjący, który jest obecny. Do Jezusa. To już jest kumulacja tego doświadczenia modlitwy, doświadczenia jedności z Bogiem. Do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. I końcówka tego zdania, które zostaje urwane w lekcjonarzu. Do krwi, do zroszenia krwią, która życzliwiej przemawia niż Abel. Jezus, który oddaje życie, którego krew zostaje rozlana, na tym polegało też zawieranie przymierza, że trzeba było skropić krwią zabitego baranka cały lud. Autor tego listu odwołuje się do Księgi Rodzaju, do 4 rozdziału, w którym przeczytamy, że krew Abla krzyczy, woła o pomstę, domaga się zadośćuczynienia, domaga się uczynków wiary, domaga się wierności Bogu. Krew Abla krzyczy o pomstę. Żydzi wierzyli, że Kain nie wejdzie do nieba, dopóki nie zostanie odpokutowana każda krew, która została przelana w pokoleniu pochodzącym czy mającym za swojego ojca duchowego Abla. Wszyscy, których krew została przelana niewinnie, tak jak został zamordowany Abel, bez żadnej widocznej przyczyny, Kain po prostu zabił swojego brata, bo grzech zapuścił w nim korzeń. Kain pozwolił na to, żeby korzeń grzechu w nim się rozrósł, korzeń zła. Żydzi wierzyli, że, zresztą Jezus też o tym mówi w Ewangelii, że wszyscy, którzy zostali niewinnie zamordowani, domagają się pomsty Bożej, domagają się zadośćuczynienia. I Kain nie może wejść do nieba, dopóki nie będzie dokonane to zadośćuczynienie. A list do Hebrajczyków nam mówi wyraźnie, do takiego zruszenia krwią, która życzliwiej przemawia niż Abel. Chrystus rozlewa swoją krew nie po to, żeby Jego krew została pomszczona teraz, żeby zadośćuczynić za rozlanie krwi Jezusa. Chrystus rozlewa, daje swoją krew, wylewa ją po to, żeby nas pojednać z Bogiem. On sprawia przez swoją śmierć, przez to rozlanie krwi, że jesteśmy uwolnieni od tego długu za niesprawiedliwość, za grzech, za odwrócenie się od Boga, za odwrócenie porządku świata. Bo Bóg stworzył wszystko jako dobre, jako piękne, jako fascynujące, a myśmy ten porządek świata odwrócili. I właśnie o tym mówi nam to dzisiejsze drugie czytanie. Rozpoznać, zobaczyć, że my mamy taką wspólnotę z Bogiem, że jesteśmy wezwani do o wiele większych rzeczy niż naród wybrany. Oni bali się kontaktu z Bogiem, oni nie chcieli słuchać, bo byli przerażeni. My słuchamy, możemy dzień w dzień słuchać tego, co mówi Pan i to nie musi wywoływać w nas lęku. To może nas trochę stawiać do pionu, albo i bardzo. To może wywoływać w nas niepokój, kiedy Słowo Boga konfrontuje się z naszym grzechem. Kiedy widzimy, że to lustro Bożego Słowa obnaża naszą słabość. Niektórzy odrzucą to lustro, odwrócą się, odejdą, ale my możemy, ciągle możemy poznawać Pana. Ciągle możemy korzystać z tego uwolnienia, z uwolnienia łaski, które jest w otwartym sercu Jezusa, która płynie nieustannie z otwartego serca Boga. I teraz otwiera się przed nami czwarte słowo tej liturgii, Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, 14 rozdział, pierwszy werset, potem kilka wersetów nam ginie, uzdrowienie człowieka chorego na wodną puchlinę i później wersety od 7 do 14. Pierwsza sprawa, Jezus jest nauczycielem, który bywa często zapraszany na posiłki, na uczty. Zaprosić kogoś na ucztę znaczyło go szanować, to po pierwsze. Po drugie, pokazywało się w ten sposób, że ten ktoś, z kim zasiadam do uczty, może być mi bliski. Niektóre kultury, niektóre narody w dalszym ciągu to kultywują. Usiąść z kimś przy stole to nie byle co. Zjeść z nim posiłek szabatowy to znak szacunku. Ale święty Łukasz zaznacza zaraz w tym pierwszym zdaniu, że Jezus jest śledzony przez faryzeuszy, że jest obserwowany, że przyglądają mu się trochę spod przymrużonych powiek. Chcą go złapać na czymś, co jest nieboże, chcą go oskarżać. Może dlatego pojawia się też ten człowiek chory na puchlinę wodną. Jezus reaguje uzdrowieniem, co już wprowadza pewien niepokój, mimo że Jezus posługuje się i odwołuje się do tego, co jest w tradycji faryzeuszy. Może grupa Esenczyków czy sekty z Qumran nie pozwalały na ratowanie zwierzęcia, które wpadło do zbiornika na wodę, które było w niebezpieczeństwie, w dzień szabatu musiało umrzeć. Ale faryzeusze nie byli aż tak radykalni. Jezus pokazuje, tutaj chodzi o człowieka, tu chodzi o coś, o kogoś większego. Tu chodzi o koronę stworzenia. Bóg w szabat przychodzi, by spotkać się z człowiekiem, by go uzdrawiać, by go leczyć, by się nim fascynować. Jeśli cokolwiek przeszkadza mu w tej relacji, to on chce uwolnić, chce uczynić człowieka szczęśliwym. Faryzeusze tego nie rozumieją. I zaraz potem mamy to nauczanie o pierwszych miejscach. Zauważył. Jezus zauważył, nie śledził. On po prostu jest uważnym obserwatorem, który zawsze szuka tego, co dobre. Kiedy Bóg patrzy na człowieka, to nie po to, żeby nas zmiażdżyć tym spojrzeniem. Nawet jeśli to spojrzenie nas oskarża, jeśli wywołuje w nas pewien niepokój. Bóg patrzy uważnie na nasze życie i w nasze życie, w nasze serce, w twoje czy w moje serce, siostro i bracie, po to, żeby nas przekonać o tym, że On kocha, że On chce dla nas miłości i miłosierdzia. Jezus zauważył, że wybierają sobie pierwsze miejsce, że szukają dla siebie pierwszego miejsca. Chcą być tymi najważniejszymi. I przypomina w tym momencie zwyczaj zapisany w Księdze Przysłów, żeby zajmować ostatnie miejsce i wtedy doznać wywyższenia, spotkać się z szacunkiem gospodarza, gdy ten podejdzie i powie: przyjacielu, wyżej się przesiądź. Twoje miejsce jest wyżej. Nie muszę sam szukać tego pierwszego miejsca. Nie muszę poświęcać całego życia w wyścigu szczurów, również w przestrzeni wiary, by być najlepszym, by być lepszym od innych. Święty Paweł będzie nas zachęcał do tego, żeby współzawodniczyć w sobie w okazywaniu miłości, żeby wyprzedzać się w okazywaniu czci. To tak, ten kierunek jest właściwy, ale nie ten kierunek, który widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Sam sobie muszę zadbać, sam o siebie muszę zadbać. Oto pierwsze miejsce. Jezus zauważy te wszystkie nasze pragnienia, te wszystkie nasze gonitwy i będzie pewnie na to patrzył z takim smutnym uśmiechem, bo im bardziej chcemy zadbać o siebie, tym jesteśmy dalej od krzyża, od Jego krzyża, od Niego samego. I dlatego jakby kując żelazo póki gorące, kontynuuje od 12 wersetu, zwracając się bezpośrednio do gospodarza, tę drogę pokory. Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj przyjaciół, swoich braci, swoich krewnych czy bogatych sąsiadów, bo będziesz miał odpłatę. Ale gdy urządzasz przyjęcie, to zaproś biednych, inwalidów, okaleczonych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają jak ci się odwzajemnić. Więc otrzymasz zapłatę przy zmartwychwstaniu. Czasami zapraszało się na uczty biedniejszych od siebie, ale myślenie w Izraelu było właśnie takie, że ci, którzy są biedni, którzy są okaleczeni, są inwalidami, są niewidomi, to ludzie, od których Bóg się odwrócił. Ludzie, z którymi Bóg nie chce mieć nic wspólnego. Oni są na marginesie. Oni najprawdopodobniej nie będą zbawieni. Znajdują się poza Bożym planem. Oczywiście od razu próbowano dopatrzeć się w nieszczęściu tych ludzi jakichś grzechów, czy ze strony ich samych, czy konsekwencji grzechów ich przodków. To byli ludzie wykluczeni, a Jezus mówi: miej otwarte serce, złam trochę siebie, okaż miłosierdzie, daj miłość tym, o których wszyscy twoi bliscy, ci bogaci sąsiedzi, twoi krewni, twoi przyjaciele są przekonani, że nie nadają się do miejsca przy twoim stole, że nie nadają się do tego, by ci towarzyszyć. Odwracając trochę tę sytuację, nikt z nas nie zasługuje, żeby siadać przy stole Boga, a przecież znów będziemy na Eucharystii. Pan nas zaprasza. Biedaczków, okaleczonych, poranionych, często niewidzących wyjścia z rozmaitych trudnych sytuacji, niewidzących łaski, niewidomych na błogosławieństwo, na drogę, na ścieżkę miłości. Każdy z nas wie, jakie ma serce. I nie chodzi o to teraz, żeby się dołować, żeby się oskarżać, ale żeby spojrzeć właśnie z tej perspektywy. Zobaczyć, że Bóg nas zaprasza, że On siada z nami przy jednym stole, zaprasza nas do swojego stołu. On chce nam pokazać, że jesteśmy dla Niego ważni, że naprawdę jesteśmy ważni dla Ojca, który jest w niebie. Po raz kolejny przekonuje nas tą liturgią. Po raz kolejny staje przed nami w tym Słowie i mówi konkretnie: jesteś dla mnie ważny, chcę z tobą być, jestem dla ciebie, uwalniam cię od zła, daję ci szansę, byś za mną szedł, wtedy nie zakorzenisz się w złu, nie zapuścisz korzenia w jakimś miejscu, które wydaje ci się być spokojne, dobre, znane. Będziesz ciągle przeżywał coś nowego. Dzięki temu zobaczysz, że łaska jest wciąż nowa, jest świeża, jest jej coraz więcej. Zaczniesz zauważać, nie będziesz śledził, nie będziesz oskarżał, ale będziesz widział to, co jest moim działaniem, co jest Bożym działaniem między wami, w twoim sercu. Bardzo konkretne, bardzo mocne, bardzo piękne obietnice, które Pan nam dzisiaj daje w liturgii słowa. Ucieszmy się nimi po raz kolejny i nie walczmy tak przeraźliwie mocno o swoje, o to, by być kimś, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, co to znaczy być sobą, żebyśmy nie stracili swojego imienia na rzecz tytułów, tej żądzy, szacunku, tego pragnienia, by być lepszymi od innych. Amen.
Bogu niech będą dzięki.